Jeżeli chcemy zdobyć boskie życie, żebyśmy mogli nakarmić innych, musimy ponieść najwyższy koszt i oddać Panu samych siebie całkowicie, bez zastrzeżeń. Ale bądźmy pewni jednego, że On zrobi z nami to, co najlepsze dla Bożej ekonomii i w ostatecznym rozrachunku najlepsze także dla nas.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Dochodzimy dziś do ostatniego, 134. programu z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. To finał tego ogniwa, olbrzymiego przedsięwzięcia, jakim jest studium życia całej Biblii, na które Witness Lee poświęcił przeszło 20 lat swojego życia. Witam w studiu Dariusza Skurczewskiego.
Dzień dobry Państwu. Korzystając z okazji, że mnie właśnie przypadł zaszczyt udziału w tym ostatnim programie z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju, chciałbym powiedzieć, że bardzo cieszę się, że mogliśmy przejść wspólnie przez te wszystkie wykłady i rozmawiać razem o pierwszej księdze Biblii. I mam nadzieję, że wszyscy razem zobaczyliśmy coś więcej ze Słowa Bożego.
Jestem przekonany, że tak właśnie jest. Przyjrzymy się dziś po raz ostatni Józefowi, który jest pełnym typem Chrystusa. Mówiliśmy o tym wcześniej nie raz, ale może warto przypomnieć, skąd to zestawienie Józefa z Chrystusem?
Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie obrażą się, jeżeli powiem coś bardzo, bardzo podstawowego, ale w odniesieniu do Boga jesteśmy dziećmi. I tak jak dzieci, potrzebujemy po prostu obrazów, żeby móc zrozumieć boskie, duchowe sprawy. Nowy Testament mówi dosłownie i wprost o wszystkich rzeczach duchowych. Ale gdybyśmy mieli tylko tyle, to większości z nas chyba trudno by było pojąć duchowe znaczenie tego wszystkiego. Dlatego właśnie mamy Stary Testament z jego obrazami, czy też mówiąc inaczej, typami. On po prostu pomaga nam za pomocą obrazów, figur, lepiej zrozumieć to, o czym dosłownie jest mowa w Nowym Testamencie. A teraz, co to znaczy, że Józef jest typem, czy też obrazem Chrystusa? Chodzi o to, że Józef pod bardzo wieloma względami przypomina Chrystusa. Był człowiekiem pełnym boskiego objawienia, tak samo jak Chrystus. Został zdradzony przez swoich braci i sprzedany przez nich, tak jak Chrystus. Cierpiał w ukryciu, tak jak Chrystus. Był bez skazy, tak samo jak Chrystus. I na koniec został władcą Egiptu i panował dla Boga, tak samo jak Chrystus, który po wniebowstąpieniu zasiadł na tronie i panuje dziś dla Boga.
Ale w tym obrazie widzimy coś jeszcze, prawda? Coś, co dotyczy przyszłości.
Tak jest. Ten obraz wskazuje też na przyszłość. Chrystus jest wywyższonym Bogiem, który króluje dziś w trzecim niebie i stamtąd sprawuje Bożą władzę nad wszechświatem. Jako życiodajny duch króluje też w tych, którzy są jedno z Nim, w swoich wierzących. Gdy powróci, tak jak widać to u Józefa, podda próbie swój wybrany lud, Izraela, przygotowując go w ten sposób do tego, by go rozpoznał. Kiedy to nastąpi, Chrystus, tak jak Józef, będzie królował na ziemi przez 1000 lat. Tak mówi biblijne objawienie. I wtedy zniesie wszelkie różnice pomiędzy ludźmi i tylko przez niego będzie można otrzymać duchowe zaopatrzenie, pokarm życia. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy poznać Chrystusa, musimy poznać Józefa. A jeżeli zrozumiemy historię Józefa, poznamy wspaniałego Chrystusa objawionego w Biblii.
Wspaniale więc, że możemy wspólnie z naszymi słuchaczami zagłębiać się w tę historię. Przejdźmy teraz do dzisiejszego, ostatniego wykładu z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. Posłuchajmy Witnessa Lee.
Przechodzimy do linii życia. To, co wam powiem, zaskoczy wasze uszy i serca. Gdy czytałem o tym, że Józef zgromadził pieniądze i bydło, a na koniec nabył wszystkich mieszkańców Egiptu, pomyślałem sobie, Józefie, jesteś zwykłym rozbójnikiem. Zagarnąłeś ich pieniądze, bydło, trzodę, osły, konie, wszystkie zwierzęta, całą ziemię i w końcu ich wszystkich. Zagarnąłeś wszystko. Jesteś największym magnatem. Czy historia zna inny przykład takiego magnata? Zagarnął wszystko. Józef trzymał w ręku linię życia. Co to jest linia życia? To jedzenie. Nikt nie miał jedzenia prócz Józefa. Chcesz jeść? Dawaj pieniądze. Potrzebujesz zaspokojenia? Tak. Wysypuj pieniądze z kieszeni. Zapłać. Jeśli nie zapłacisz, nie dam ci jedzenia. Tak było z Józefem. Jak wiecie, później ludzie przychodzili do niego i mówili: Józefie, nie mamy już pieniędzy. Wydaliśmy wszystko, ale nie mamy co jeść. To Józef, a nie oni, zaproponował wtedy: oddajcie mi swoje bydło, a ja dam wam jeść. Wtedy oddali mu bydło. W całym Egipcie nie było już nikogo, kto by cokolwiek posiadał. Tylko jeden magnat, jeden bankier, jeden hodowca bydła. Tylko on jeden, jedyny. Dlaczego Józef był tak bogaty? Dlaczego miał w ręku wszystkie źródła zaopatrzenia? Z powodu tego, co wycierpiał. Cierpiał od chwili, gdy skończył 17 lat. Przez ponad 22 lata. A przynajmniej przez 13. Ja sądzę, że Józef cierpiał nawet wtedy, gdy był już władcą Egiptu, ale nie mógł spotkać się ze swoim ojcem. Powtórzę, miał władzę, miał pozycję, miał możliwości. Nic nie przeszkadzało mu w tym, by sprowadzić do siebie ojca. A jednak Józef tego nie uczynił. Postąpił tak celowo, by wypełnić Bożą wolę. Józef zatem ze względu na realizację Bożej woli nadal cierpiał. Cierpiał nawet wtedy, gdy był władcą, aż do dnia, gdy przybył jego ojciec. Teraz więc trzyma w ręku wszystkie bogactwa. Jak do tego doszedł? Poprzez cierpienia. Dziś w Kościele, kochani, jest tak samo. Kto może nakarmić innych? Ci, którzy cierpią. W śpiewniku jest hymn o życiu krzewu winnego. Ostatnie dwie zwrotki napisał brat Watchman Nee. Pewnie wielu z was pamięta ostatnią zwrotkę. Życia nie mierzy się zdobyczami, tylko stratą. Życie nie zależy od tego, ile wina wypijemy, tylko od tego, ile go wylejemy dla innych. W zwrotce tej czytamy też, że im więcej cierpimy, tym więcej możemy dać. Innymi słowy, jeśli nie cierpimy, nie mamy niczego, co moglibyśmy dać innym. To cierpienia są źródłem bogactw, które możemy dać innym. Dzięki temu, że krzew winny cierpi, że staje w różnych sytuacjach, dzięki temu, że jest przycinany, rodzi pełne bogactw wino, które rozwesela innych. Co sprawiło, że Józef stał się tak bogaty? To nie tylko opis, lecz także obraz. Józef ma w ręku wszystkie bogactwa, ponieważ wiele wycierpiał. Wiele wycierpiał. Dzięki cierpieniom zgromadził wszystkie bogactwa. Jeśli chcemy zaopatrywać Kościół, dawać innym pokarm, musimy przejść przez długi okres cierpień. Okres ten skończył się dopiero, gdy Józef miał 37 lat. Od 17 do 30 roku życia, 13 lat. I od 30 kolejnych 7. Gdy skończył 37 lat, stał się bogaty. Co było jego bogactwem? Nie moc, lecz pokarm. Józef obficie zaopatrywał w pokarm, dawał życie. Dziś w życiu Kościoła jest tak samo.
We fragmencie, którego wysłuchaliśmy, chodziło właściwie tylko o jedno, o zaopatrzenie w życie. Rozwiniemy może nieco tę kwestię. W jaki sposób zaopatrzenie w życie, jakiego możemy udzielić innym, wiąże się bezpośrednio z cierpieniem? Chodzi mi zwłaszcza o to, że wielu ludzi cierpi, ale nie każdy, kto cierpi, jest bogaty w Chrystusa. Co cechuje kogoś, kto stał się bogatym źródłem zaopatrzenia dla innych?
Trzy sprawy się z tym wiążą. Po pierwsze, żeby bogactwa Chrystusa mogły się wtopić w nas, wbudować, musimy przebywać w społeczności Jego cierpień, czyli przejść przez cierpienia. Widać to wyraźnie w świadectwie, jakie złożył apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Nie możemy autentycznie usługiwać boskim życiem, jeżeli sami nie doświadczymy wpierw pańskich cierpień. I z tym wiąże się druga sprawa. Istnieją różne, przeróżne cierpienia. Tak naprawdę, jak sam powiedziałeś, każdy na ziemi jakoś cierpi. I chrześcijanie też mogą cierpieć w zwyczajny, pospolity sposób. Na przykład kogoś może pogryźć pies. Albo dojdzie do kryzysu ekonomicznego. Ktoś straci pracę. Wszyscy cierpimy z powodu tego rodzaju doświadczeń. Tak jak inni ludzie na całym świecie. Ale te cierpienia należą do starego stworzenia i nie pozwalają nam uzyskać boskich bogactw. Można też cierpieć z powodu błędów, jakie się popełniło, niedociągnięć, pomyłek życiowych. Jeżeli na przykład ktoś notorycznie spóźnia się do pracy i zostaje z tego powodu zwolniony, to nie może powiedzieć: cierpię dla Chrystusa, prawda? Taka osoba cierpi, bo sama sobie na to zasłużyła. Duchowy pożytek przynosi nam wyłącznie jeden rodzaj cierpienia. Cierpienie za to, że pełnimy Bożą wolę. Tak jak Pan Jezus. Cierpienie dla imienia Chrystusa. Cierpienie za Bożą ekonomię. I wreszcie trzecia sprawa. Komu cierpienie przynosi pożytek? Faktem jest, że są tacy wierzący, którzy przez cierpienia robią się jedynie mocniejsi i bardziej uparci w sobie samych. Można powiedzieć, że twardnieją, uodparniają się. Radzą sobie sami i polegają na własnej naturalnej sile. Natomiast inni, tacy jak choćby apostoł Paweł, a także wielu, wielu innych braci w historii Kościoła, tacy bracia jak Watchman Nee czy Witness Lee, w swoich cierpieniach są jedno z Chrystusem, zapierają się siebie, biorą krzyż i zamiast użalać się nad sobą, czy też stawać się coraz bardziej odporni i wytrzymali w sobie samych, przyjmują od Pana obfity zasób łaski. Jeżeli będziemy mieli wizję i będziemy gotowi ponieść koszt, żeby doświadczać Chrystusa ukrzyżowanego, wówczas pojawią się w naszym życiu cierpienia, które zaowocują bogatą i dojrzałą posługą życia.
A więc musimy przebywać w społeczności cierpień Chrystusa, cierpieć za pełnienie Bożej woli i przyjmować łaskę. To bardzo pomocne. Powróćmy do wykładu.
Moim zdaniem Józef powinien być dobry, hojny. Powinien mówić: gdy zabraknie wam jedzenia, przyjdźcie do mnie, a ja was nakarmię. Przyprowadźcie konie, osły, całe zaprzęgi, a ja je napełnię. Hojny. Gdy w młodości czytałem ten rozdział, nie sądziłem, by Józef był zbyt hojny. Nie ma tu mowy o hojności. Józef był skąpy. Daj mi uncję srebra, a ja dam ci tyle jedzenia. Józef doił innych. Nie był hojny. Ale w końcu, chwała Panu, zrozumiałem. Zaopatrzenia, życia nie sprzedaje się tanio. W historii tej czytamy, że płacono na cztery sposoby. Najpierw pieniędzmi, potem bydłem, po trzecie ziemią, a po czwarte sobą. My również płacimy na cztery sposoby. Za pierwszym razem płacimy za pokarm pieniędzmi. Za drugim razem płacimy bydłem. Za trzecim razem płacimy ziemią. A potem, za czwartym razem, musimy za pokarm zapłacić sobą. Pieniądze to wygoda. Wszystko to, co wygodne, jest pieniędzmi. W rezultacie ostatniego wymagania, jakie postawił Józef, w wyniku ostatniej zapłaty, jaką wnieśli ludzie, otrzymali najlepszą cząstkę. Gdy wnosimy pierwszą zapłatę, otrzymujemy pierwszą część. Gdy wnosimy drugą, otrzymujemy drugą. Gdy wnosimy trzecią, otrzymujemy trzecią. Gdy wnosimy czwartą, otrzymujemy część najprzedniejszą. Otrzymujemy nie tylko jedzenie, ale i nasiona na siew, na rozrost. Chrystus daje najpierw Kościołowi zaspokojenie, pokarm, a następnie nasiona na siew, na rozrost. To cztery rodzaje opłaty. Płacimy wygodami, środkami transportu, źródłami dochodu i samymi sobą. Musimy oddać się w ręce Chrystusa. Zanim jednak to zrobimy, musimy oddać Mu wszystko. Aż wreszcie wszyscy powiedzą: chwała Panu, co za wolność! Co za wolność! Nie muszę się martwić o pieniądze, nie muszę się martwić o bydło, nie muszę się martwić o ziemię, nie muszę się martwić nawet o siebie. Po prostu cieszę się, korzystam. Ostatecznie ludziom nie pozostaje nic innego, jak tylko radować się, korzystać. Powiedzcie mi, czy to dobrze, czy źle? Zanim pojawił się Józef, sytuacja w Egipcie wyglądała tak samo jak dziś. Lecz potem Egipt stał się zapowiedzią, obrazem tysiącletniego królestwa. Wszystko podlega jednemu człowiekowi. Wszystko należy do niego, bo wszystkiego zażądał. Wszystkie bogactwa są jego własnością. Dziś, bracia, musi być tak samo w życiu Kościoła. Tylko Chrystus zażądał od nas wszystkiego. Dziś wszyscy jesteśmy równi i korzystamy z jego bogactw.
To, co przed momentem usłyszeliśmy, otwiera ponownie drzwi do głębokiego i wymownego objawienia, które dotyka samego serca Boga. Zobaczmy. Józef żądał od ludzi czterech rodzajów opłat za żywność. Ostatnią z tych opłat było po prostu oddanie samego siebie. Co to wszystko w praktyce oznacza?
Oczywiście każdy z tych rodzajów zapłaty ma swoje znaczenie, dziś dla nas również. Pierwsza zapłata była zapłatą pieniężną, a pieniądze, jak wiemy, symbolizują wygodę. Jeżeli chcemy doświadczać tego, że Chrystus jest naszym życiem, musimy być gotowi ponieść za to koszt, to znaczy utracić swoją wygodę. Drugą zapłatą było bydło, czyli środki do życia. Jeżeli chcemy zyskać więcej Chrystusa, to możemy się spodziewać, że dotknie się On różnych rzeczy, w których pokładamy nadzieję na swoje utrzymanie. Po trzecie, ludzie w końcu musieli sprzedać swoją ziemię, a ziemia, jak wiemy, symbolizuje zasoby. Być może nagromadziliśmy przez całe życie różne duchowe zasoby i ufamy im bardziej niż Bogu. W końcu będziemy musieli ponieść i ten koszt, oddać to wszystko Panu. Pamiętajmy jedno, Pan Jezus nigdy nie sprzedaje tanio swojego zaopatrzenia. Im więcej zapłacimy, tym więcej zyskamy. Na koniec Egipcjanie nie mieli już ani pieniędzy, ani bydła, ani ziemi. Co im zostało? Mogli tylko oddać siebie samych. I musieli to zrobić, jeżeli chcieli dalej otrzymywać od Józefa zaopatrzenie w życie. To jest najwyższa cena. Nie tylko poświęcamy Panu samych siebie, lecz także oddajemy Mu wszystko i pozwalamy, by zrobił w nas, dla nas, a także przez nas, to wszystko, czego zapragnie. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że rzadko można znaleźć wierzącego, który w słodkiej społeczności z Panem oddaje Mu całą swoją istotę. Naprawdę nie jest to częste.
Czyli chodzi tak naprawdę o to, co jest w naszym sercu?
Tak jest. Zadajmy sobie po prostu pytanie, ile wciąż trzymamy dla siebie? Jak bardzo obawiamy się o swoją pracę, o mieszkanie, samochód i inne rzeczy? Pamiętajmy, że Pan tak naprawdę wcale nie potrzebuje ani naszych pieniędzy, ani naszych osiołków. Jemu po prostu zależy na nas. On chce nam udzielać zaopatrzenia w życie ze swojego obfitego zasobu bogactw, ze spichlerzy Józefa. Jeżeli chcemy zdobyć boskie życie, żebyśmy mogli nakarmić innych, musimy wnieść czwarty rodzaj zapłaty, to znaczy ponieść najwyższy koszt i oddać Panu samych siebie całkowicie, bez zastrzeżeń. Ale bądźmy pewni jednego, że On zrobi z nami to, co najlepsze dla Bożej ekonomii i w ostatecznym rozrachunku najlepsze także dla nas.
Amen. Wspaniale. On zrobi to, co najlepsze. Mamy jeszcze kilka chwil. Podziel się może z nami wrażeniami z tego studium życia Księgi Rodzaju, które właśnie ukończyliśmy.
No cóż, to była naprawdę niesamowita podróż. Chciałbym podkreślić jedno. W historii Kościoła nie znajdziemy drugiego takiego studium jak to. Nie były to jedynie zwyczajne rozważania biblijne, lecz prawdziwe studium życia. Wysłuchaliśmy tutaj wielu poselstw, rozmawialiśmy o nich, ale być może nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wszystkie one oparte są na niezliczonych godzinach żmudnego studiowania Słowa Bożego. Studiowania, które zaowocowało właśnie studium życia. Studium, które pokazuje nam objawienie Boga, który jest życiem dla człowieka. I chciałbym na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. To studium prowadził nieżyjący już brat, który doświadczył tego wszystkiego, o czym mówił. Dlatego jego posługa jest tak pełna pokarmu, zaopatrzenia, światła i zachęty. Pamiętajmy, że Biblia jest przede wszystkim księgą życia. Księga Rodzaju również jest księgą życia. Jeżeli chcemy wypełnić Boży zamysł, możemy to zrobić tylko w jeden sposób. Stopniowo doświadczając trójjedynego Boga jako życia. Nie ma innej drogi. W głębi Bożego serca kryje się pragnienie, żeby ci, którzy Go szukają, zwracali się do Niego i karmili się Nim, pili Go, wdychali i napełniali się Nim, aż staną się jedno z Nim i będą Go wyrażać, królując razem z Nim w boskim życiu. Tak w olbrzymim skrócie można streścić brzemię tego studium życia Księgi Rodzaju.
Stąd pytanie, jakie każdy z nas chyba winien zadać sobie po wysłuchaniu tego studium. W jakim stopniu my sami jesteśmy otwarci na boskie życie? Bóg otworzył je przed nami w Księdze Rodzaju, ukazując je nam wręcz w niesamowity sposób w obrazach i symbolach. Teraz od nas zależy, co z tym zrobimy.
Tak jest.
Z Jego strony wszystko jest przygotowane. On łaskawie objawił nam linię życia i drogę życia. Skorzystajmy z tego i pójdźmy tą drogą, przyjmując Chrystusa jako życie i żyjąc Nim, jako Jego zbiorowy organizm, by w ten sposób wypełnić Boży zamysł.
Amen.
Wyrazić Boga w Kościele.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za udział w programie Dariuszowi Skurczewskiemu. Dziękuję też wszystkim z Państwa, którzy wiernie słuchali kolejnych audycji Studium Życia Księgi Rodzaju. Przed nami kolejne studium, tym razem wspaniałej księgi z Nowego Testamentu, pełnej duchowych bogactw, symboliki i odniesień do naszego codziennego życia, Ewangelii Jana. Dlatego zapraszam do słuchania kolejnych naszych audycji.
A ja przyłączam swój głos do tego zapraszania.
Za uwagę dziękuję Państwu, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres. Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.